trującą sytuację.
Iznenada vám pristup.
Nagle podchodzi do was pewien człowiek i całkiem poważnie pyta was, czy pragniecie być świadkami cudownego uleczenia, które właśnie nastąpi. Jest wam dana wyjątkowa okazja, abyście własnymi oczami patrzyli na to, jak pewien nieznany uzdrowiciel w sekundzie uleczy jakiegoś ciężko chorego człowieka. Wierzę, że tylko nieliczni zostaliby obojętni na taką propozycję i byliby nie zainteresowani i machnęli ręką. Duża większość ludzi byłaby przeszczęśliwa, gdyby dana im była taka okazja. Co więcej, wielu ludzi jest głęboko przekonanych, że cud, jeżeli by mieli okazję go widzieć, przeżyć, mocno by utwierdziło ich wiarę, a niewierzących potwierdziło to, że wierzą. Ewangelię, którą właśnie słyszeliśmy, stawia pod znakiem zapytania takie przekonanie. W sposób widoczny wielka liczba osób widzi Jezusa, który ulecza człowieka, który był opętany i jeszcze niemy. Nie ma wątpliwości, że wiele osób w różny sposób na to reaguje. Jedni są zdumieni i na głos wołają, że nigdy coś takiego nie działo się w Izraelu. Dopóki faryzeusze mówią, że dzięki mocą wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Pytamy się, jak jest możliwe, aby były dwa tak sprzeczne stanowiska, niezgadzające się, stawiane dla tej samej osoby w stosunku wobec Jezusa i dokonało się cudowne uzdrowienie. Żydzi, którzy bardzo dobrze poznawali Pismo Święte, znali sprawozdania o wielkich cudach, które Bóg czynił przez Mojżesza, przez proroków, szczególnie przez Eliasza i Elizeusza. A jeżeli wielu myśli, że Jezus przewyższył wszystkie te cuda, więc na pewno mowa tu jest o wielkim wrażeniu, które przyniosło zobaczenie uleczenia tej opętanej osoby. W jaki sposób zrozumieć tą przeciwną reakcję faryzeuszu, że wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy? Co się działo z duszami tych osób, którzy nie mogą zaprzeczyć oczywistemu faktowi uleczenia, starają uczynić się całkowitym zaprzeczeniem, zamiast przyjąć to, że Jezus tylko dzięki sile Boga może pokonać szatana i wygnać go, a oni go osądzają, że czyni to w przymierzu z szatanem. W odróżnieniu od Mateusza, czyją słuchaliśmy Ewangelię, ewangelista Marek przedstawia Jezusową odpowiedź, w której mówi o nielogiczności tego twierdzenia. To by oznaczało, że szatan stanął sam przeciwko sobie, nazywając grzech faryzeusza grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, który nie zostanie przebaczony, gdyż jest to grzech przeciwko oczywistemu faktowi i własnemu przekonaniu. Każdy z nas, bracia i siostry, powinien w każdym z nas owocuje konieczność wiary. Człowiek ma wierzyć. Cud jest darem, który proponuje Bóg człowiekowi, wzywając go, aby zdecydował się, wybrał Boga, a to zdecydowanie się na Boga w dużej mierze przedstawia oddanie się w życiu Bogu i przyjęcie woli Bożej, która będzie kierowała życiem wierzących. Faryzeusze Jezusa odrzucili już od samego początku, dlatego w sposób bezlitosny odkrywał ich dwulicowość, wymagał, aby się zmieniali, aby się nawracali. Oni nie znaleźli się w tym momencie blisko Niego, nie dlatego, aby chcieli usłyszeć jakieś nowe spostrzeżenie o Bogu, lecz aby znaleźli powód, aby Go oskarżyć. I gdy nie mogli znaleźć nic przekonywującego, sięgnęli za tak niegodziwym twierdzeniem, aby tylko nie musieli uwierzyć, że za Jego silnym działaniem stoi właśnie Bóg. Oskarżując Jezusa za związek z szatanem, oni działają w szatański sposób. Ten konflikt wiary i niewiary w serce człowieka silnie przedstawił wielki pisarz i wspaniały ekspert duszy człowieka, Dostojewski. Nie cuda skłaniają realistę do wiary, mówi. Prawdziwy realista, który nie wierzy, zawsze znajdzie w sobie moc i zdolność przeczenia cudom. I choćby nawet stanął przed niewątpliwym faktem, raczej nie dałby wiary własnym zmysłom, niż by miał uznać możliwość cudu. A jeżeli je uzna je jako naturalny fakt, który do tej pory był dla niego nieznany. Dla realistów cud nie zrodzi wiary, lecz wiara cudem. Jeżeli realista raz uwierzy, więc mówi pisarz, z powodu swojego realizmu musi w ostateczności uznać i cud. Apostoł Tomasz mówił, że nie wierzy, dopóki nie zobaczy, a gdy ujrzał, wykrzyknął: Pan mój, Bóg mój. I czy cud zmusił go do wiary? Prawdopodobnie nie. Lecz uwierzył, dlatego że pragnął uwierzyć i może już w głębi serca wierzył w momencie, gdy mówił: nie wierzę, mówił Dostojewski. W przeciwieństwie do tego sprzecznego podejścia ludzi do Jezusa, w drugiej części Ewangelii widzieliśmy Jezusowe jasne i jednomyślne stanowisko względem ludzi. Zamiast jakichkolwiek osądów, którzy zasługują właśnie na osądy, w tym przypadku faryzeusze, on ma tylko wyraz litości nad wszystkimi, dlatego że są owcami bez pasterza. Ich duchowni pasterze powinni być właśnie ci faryzeusze, którzy całkowicie zawiedli i dlatego ten naród został bez pasterza. Interesującym jest to, jaka była odpowiedź Jezusa na to. Wokół Niego znajdowali się uczniowie, których wezwał, aby szli za Nim. Wezwał ich, aby byli głosicielami i pasterzami. Obrazowo mówiąc, jak rolnicy, którzy idą na żniwa. On im nie mówi o tym, jak zachowują się faryzeusze, lecz mówi im, aby prosili Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I jasnym jest to, czyje o czyim dziełu jest tu mowa. Mowa, możemy tu wspomnieć o nasieniu, gdy siewca posieje ziarno, on już nie ma wpływu na jego wzrost i przynoszenie owoców. O tym w sposób niewidoczny dba Pan Bóg. Wszystko to, co Jezus wówczas powiedział swoim uczniom, odnosi się również do nas, współczesnych kapłanów. Dziś, gdy ze wszystkich stron widzimy niedobór kapłanów, Kościół jest wezwany, aby gorliwie modlił się, aby Pan nie zapomniał żniwa, która wzywa o pracowników, aby żniwiarze zebrali plony w Bożym spichlerzu. Kościół potrzebuje kapłanów, ale nie byle jakich. Potrzebuje kapłanów, dla których Jezus będzie wzorem i natchnieniem. Potrzebują kapłanów, którzy, jak święty Paweł, był świadomy, że darmo dostali i darmo mają dawać. Wielka liczba biednych, ubogich potrzebują kapłanów, którzy będą współczuć ich biedzie i będą walczyć dla nich o sprawiedliwy świat. Jezus był synem zwykłego ludu i żył zwykłymi, maleńkimi ludźmi. Taki powinien być kapłan dzisiejszych czasów. Na pytanie, jaki kapłan jest potrzebny w naszych dzisiejszych czasach, jeden duchowny pisarz krótko odpowiedział: taki, który miłuje Jezusa. Czyż zmartwychwstały Pan, gdy ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim, właśnie o to pytał Piotra: Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy wierni, tu znajduje się cała tajemnica życia tych, których Jezus wysyła w swoim imieniu. Nie rozkazał im, aby musieli w czymś odnosić sukcesy, w szczególny sposób wybijali się, lecz powiedział: bądźcie moimi świadkami. To jest to, co oczekuje od nas dzisiejszych współczesnych kapłanów, abyśmy mu byli wierni i abyśmy słowami, jeszcze bardziej życiem, dawali świadectwo o nim. A wam, drodzy wierni, drodzy pielgrzymi, w taki sam sposób jest skierowane do was jego wezwanie. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Amen. Módlmy się w intencji naszego papieża Benedykta, aby przewodzili w